Szczególnym przypadkiem błędu teoretycznego są błędy rozumowań. Mówimy o błędzie praktycznym, kiedy ktoś coś źle robi z jakichś względów. Oczywiście zależy od kryteriów, które się tutaj przyjmie. Gdy chodzi o rozumowania, to tak jak w przypadku sylogizmów i w ogóle rachunków, odróżniamy tak zwany błąd materialny od błędu formalnego. Błąd materialny, tak jak nazwa to niesie, materia, jest to błąd ze względu na treść przesłanek. Przesłanki są fałszywe lub z jakichś innych względów nie powinny się w tym miejscu znaleźć. Błąd formalny, kiedy mamy rozumowanie błędne ze względu na strukturę. Chcę tu Państwu przypomnieć, że gdy chodzi o rozumowania, tak jak w przypadku sylogizmów, jeżeli przesłanki są prawdziwe, wniosek nie musi być prawdziwy, jeżeli struktura rozumowania jest wadliwa, a więc non sequitur na przykład, błąd non sequitur. Natomiast odwrotna sytuacja też jest możliwa, że przesłanki są prawdziwe, fałszywe, a wniosek może być prawdziwy. Oczywiście on też nie wynika z przesłanek, ale z tych przesłanek, za pomocą których rozumujemy, ale może wynikać z innych przesłanek. Najbardziej elegancka sytuacja jest taka, kiedy przesłanki są prawdziwe i struktura rozumowania jest poprawna. A więc reguły, za pomocą których rozumujemy, prowadzą do wniosku. Z tym, że tutaj mamy też dwie sytuacje. Mianowicie takie, kiedy mamy reguły wnioskowania, które apodyktycznie gwarantują prawdziwość wniosku. Są to rozumowania apodyktyczne, od prawdziwych przesłanek zawsze prowadzą do prawdziwych wniosków. Oraz te rozumowania uprawdopodobniające, gdzie tylko w pewnej ilości przypadków uzyskujemy we wniosku też prawdę. I kolejne odróżnienia, które dobrze zapamiętać. Odróżniamy błędy umyślne i nieumyślne. W rozumowaniu naturalnie. Błąd umyślny nazywamy sofizmatem. Kiedy ktoś świadomie chce nas zwieść, przeprowadzając pewne rozumowanie. A więc jakiś tutaj moment świadomie wprowadzenia w błąd. Błąd nieumyślny, paralogizm, kiedy pewne rozumowanie w sposób niezawiniony jest niepoprawne. W wąskim znaczeniu termin paralogizm odnoszono do tak zwanego błędu quaternio terminorum. Błąd quaternio terminorum, czyli czterech terminów w sylogizmie. W sylogizmie powinny być tylko trzy. Większy, mniejszy i termin pośredni. Przykładowo, jeżeli ja takie rozumowanie przeprowadzam, wyrazów wieloznacznych należy unikać. Cnota jest wyrazem wieloznacznym. Wobec tego cnoty należy unikać. To jest oczywiście quaternio terminorum, błąd, parasylogizm. Niektórzy mówią paralogizm. Podobnie, jeżeli bym próbował Państwu taką rzecz udowodnić, że ojciec jest Bogiem, syn jest Bogiem, a więc ojciec jest synem. Na mocy reguły, że jeżeli dwie rzeczy są podobne do trzeciej, to podobne też są między sobą. Chcę teraz Państwu zaproponować pewną typologię błędów rozumowań za księdzem profesorem Kamińskim, który próbował uporządkować wszystkie błędy rozumowań, znaczy nie wszystkie, ale dosyć dużo. Problematyka błędów rozumowań jest dzisiaj bardzo rozbudowana w tak zwanej teorii argumentacji. Robią to Amerykanie zwłaszcza na użytek życia publicznego, politycznego. Gdzie umiejętność sprawnego rozumowania, przeprowadzania pewnych skomplikowanych ciągów myślowych jest sprawnością, którą trzeba się nauczyć. I też czasami warto się nauczyć, jak zmylić przeciwnika metodą chociażby pana Lepera. Zaraz państwo zobaczą, że to są takie metody. Co więcej, podręczniki logiki amerykańskie, które obserwowałem, są zbudowane w ten sposób, że cały ten wykład logiki jest podporządkowany uczeniu właśnie, jak nie popełniać błędów w rozumowaniu. One się nazywają tam falacje, fallacies, ale falacja to jest z łaciny, fallor, zmyłki. Zwłaszcza to, co ja państwu wspominałem, jest taki cały dział uprawiania filozofii, ale właściwie logiki, nazywa się critical thinking, czyli krytyczne myślenie. Sądzę, że niedługo i u nas, znaczy nie u nas na Kulu, bo to musi się ktoś znaleźć, który chciałby się tym zająć, ale w ogóle w Polsce też ta dziedzina będzie się rozwijała, bo to jest potrzebne. Politycy to potrzebują, samorządowcy potrzebują tej edukacji. Właśnie oprócz takich, bo tam też się uczy psychologii rozumowań, wpływania na różne takie czynniki. Zresztą zaraz państwo zobaczą. Dobrze, błędy rozumowań. Te wszystkie błędy rozumowań są wydzielone w dwie grupy. Jedna grupa to dotyczy właściwie nie błędów samych rozumowań, ale takich czynności, które przypominają rozumowania ze względu na chęć uzyskania asercji wniosku. Ze względu na chęć, na zamiar uzyskania asercji wniosku. Czy ja mogę uzyskać od kogoś akceptację pewnego przekonania, wcale nie za pomocą rozumowania, tylko na przykład waląc go w łeb. To nie jest rozumowanie, ale jest to środek, za pomocą którego coś mogę osiągnąć, grożąc mu czy ofiarując mu jakieś pieniążki. Dobrze. W ramach tej pierwszej grupy, a więc tych zabiegów, które nie są rozumowaniami, ale spełniają podobne funkcje ze względu na wynik, to tutaj mamy następujące grupy znowu. Pierwsza, perswazja. Uzyskujemy akceptację pewnej tezy przez namolne, uciążliwe stale jej powtarzanie, aż w końcu wszyscy uwierzą. Uwierzą, że tak właśnie jest. Powiedzenie przypisywane Goebbelsowi, ale sądzę, że ono jest starsze. Kłamcie, a na pewno w końcu wam niektórzy uwierzą. Więc perswazja. Ustawiczne powtarzanie pewnej tezy. Powtarzanie tej tezy w sposób sugestywny, kusicielski. Za pomocą sloganów. Telewizja, tutaj obrazki wszystkie te. Za pomocą aforyzmów, lotem bliżej, cukier krzepi, wódka jeszcze lepiej. Te zabiegi perswazyjne dokonują się w imieniu nauki. Radio Maryja tylko profesorów ma do wygłaszania swoich tez. Pastę do zębów też tylko naukowcy najlepiej prezentują. Scientyzm. Jak coś nauka, to jest dobrze. To nie wynika z tego, że jak naukowiec mówi, to ta pasta jest najlepsza na świecie, albo coś podobnego. Ta perswazja może się dokonywać w drodze takich urokliwych słów, tak zwane argumentum per eloquentiam. Właśnie, chcę dodać, wszystkie te błędy rozumowań mają swoją dobrą tradycję w retoryce. Najpierw greckiej retoryce, a potem rzymskiej retoryce. I mają swoje nazwy. Więc jest tak zwany argumentum, czy argumentatio per eloquentia. Niesprawny logicznie słuchacz, jak słucha takiego ładnie mówiącego, więc taki bardzo atrakcyjny, ładne słowa dobiera. No się nie orientuje, czy to, co mówi, jest prawdziwe, czy nie jest. Prawda? Wisi się, jak to się mówi, potem na ustach tego kogoś. Nadto, jeżeli ten ktoś jeszcze jest przystojny, czy ładny, Rozszerzamy to pojęcie argumentu per eloquentiam, to liczenie na urok słowa, ale też liczenie na urok postaci. Samochody sprzedawać, no najlepiej taką laskę przy niej postawić jeszcze. Nie wiadomo, kogo tam kupować, tą panią czy ten samochód, kto kogo zachwala. Przede wszystkim, co jest droższe, czy ten samochód, czy ta pani tam dodana do tego. No ale to tak to funkcjonuje. Tak to funkcjonuje. Tutaj też jest argumentum per agitationem. Agitationem. To na wszystkich politycznych zebraniach tacy krzykacze, tu cały ten populizm tutaj jest. Wszyscy mamy powiedzieć te same żołądki na przykład. Dlaczego ktoś ma więcej zarabiać? Czy on więcej musi jeść? Ja też jestem tak. No. To leperyzm cały tutaj się znajduje. Tak. Ta perswazja może się dokonywać w postaci tak zwanego argumentu ad crumenam. Crumenam. Do sakiewki. Crumena to jest sakiewka. Kiedy tezę się przedstawia jako wygodną, użyteczną, chodź na wagary, wypijemy butelkę wina na przykład. Czy jakoś użytecznej, w tym czasie możemy skok na kiosk zrobić. To przedstawienie pewnej tezy w sposób przymilny, obiecujący. To, co się nazywa metodą kija i marchewki, która skutecznie zmienia ludzkie poglądy. Ludzie zmieniają poglądy, kiedy im już to zagrozić fizycznie. Zmieniają w sądzie pod wpływem groźby swoje zeznania. Ktoś może komuś dać duże pieniądze, żeby zmienił te przekonania. A to jest taka perswazja dokonująca się za pomocą finansów albo groźby. No. Ci, którzy w sądach występują, to mogą o tym wiedzieć. Druga grupa to jest taka, kiedy następuje argumentacja przez odwołanie się do uczuć i cech osobistych odbiorcy tezy. Odbiorcy tezy. Kiedy ktoś się odwołuje do zalet osobistych odbiorcy. No, czy też wykorzystuje niewiedzę odbiorcy. Ale tutaj też można zaliczyć argument siły, tak zwany argumentum ad baculum, czyli kija. Kiedyś to jest złośliwie nazywane argumentum a retro. Retrum to jest, że tak powiem, pupa. Czyli to jest argument kija. Była to metoda wychowawcza, bardzo skuteczna przecież, chyba nadal jest. Zmienia poglądy bardzo skutecznie ludzi, jak dostaną wycisk. Więc odwoływanie się do zalet osobistych odbiorcy. Tutaj jest argumentum ad judicium. Judicium. Tutaj judicium to jest do zdrowego rozsądku. No proszę księdza, na zdrowy rozsądek. Ktoś nie może ksiądz spowodować, żebym ja nie zaliczyła tego drugiego tutaj roku. Przez taką głupią metodologię tylko. Do zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek to nie jest ważne. Ja się chcę zajmować fenomenologią. Ja chcę się tomizmem zajmować. Mnie to jest zupełnie niepotrzebne. Argumentum ad populum. Leperyzm. Demagogia. To są takie. Argumentum ad auditorem. Pod publiczkę. Odwoływanie się do nastrojów słuchaczy. One są podobne w wymowie. Tu jest też argumentum ad verecundiam, do uczciwości kogoś. Apelowanie. Panie sędzio, pan jest, będziesz tak uczciwy człowiek, może mnie pan tu skazać. Argumentum ad misericordiam, czyli do litości. Zlitujże się pan, zlitujże się tak. Panie władzo. Ktoś przekroczył szybkość. Ad misericordia. Ad reverentia. Do godności kogoś. Ja tu biedny robaczek studencki, a ksiądz to przecież profesor wielki. Co mu tu zależy? Wpisać mi tą trójkę. Wpisać. Ad reverentia. The reverent to jest proboszcz po angielsku. Wykorzystanie niewiedzy odbiorcy to jest argumentum ad ignorantiam. No niestety muszą się Państwo tego pouczyć, ale to są wygodne takie figury argumentacyjne. Dobrze o tych figurach wiedzieć. To w prasie się o tym, w języku dziennikarze to używają, którzy są trochę lepiej wyszkoleni. Trzecia grupa w ramach tej pierwszej to jest doprowadzenie do asercji tezy przez ośmieszanie i zohydzanie zdania przeciwstawnego i osób z nim związanych. Cóż dobrego może być z Nazaretu? Cóż dobrego może być z Kulu? Co dobrego może Komuch powiedzieć? Jak podatni jesteśmy na to, to się nazywa czasami argumentum ad personam, przez ośmieszanie i zohydzanie osób zdania, żywiących zdania przeciwne, to się przekonałem niedawno, kiedy dałem komuś do czytania artykuł na temat religia a terroryzm. Nie wiem, czy Państwo to widzieli w Rzeczpospolitej, dosyć dobry artykuł na temat właśnie, jak religia jest powodem, była w przeszłości powodem właśnie wojen. No i ktoś ten artykuł przeczytał, dyskutowaliśmy normalnie, aż do tego momentu, kiedy dowiedział się, kto był jego autorem. I wtedy mówił, ten? I od razu zmienił swoje poglądy. Już mu się nie podobało, już mu to było niedobre. Więc to jest właśnie, zmieniamy swoje poglądy w zależności od osób, które albo akceptujemy, albo odrzucamy. Tak. Czwarta grupa tutaj... One wszystkie ze sobą razem chodzą, jest to uporządkowanie, nie jest takie ostre. To jest tak, kiedy próbujemy zdezorientować odbiorcę tezy. Chowamy to, co ważne, a przemycamy coś nowego. To zaś leper dobrze opanowuje, ale my to też znamy. Kiedy mama nas w domu albo tato o coś tam próbowali do porządku przyprowadzić, przynajmniej to myśmy tezę zmieniali, uwagę na coś innego, że prawda, umiemy to robić w sposób, że tak powiem, naturalny. To są pewne takie zabiegi psychologiczne, kiedy zamęcza się na przykład proszę Państwa, jest taka technika na przykład prowadzenia zebrań. Jeżeli chcesz uzyskać aprobatę dla test, czy jakiś uchwał, które wiesz, że mogą być kontrowersyjne, to pozwól ludziom przez 2 godziny zajmować się innymi sprawami, a potem, jak już będą wszyscy zmęczeni, proszę Państwa, mamy jeszcze załatwienie 3 takie punkty. Nie! Musimy to dzisiaj załatwić. Nie! Już na następny raz. No to szybko przynajmniej. 1, 2, 3. Kto głosuje za? Za. I już przeszło, prawda? Tak, to jest typowe takie zabiegi. Właśnie przemycanie ważnych test, ale najpierw trzeba zmęczyć za pomocą test łatwiejszych. Psychologia właściwie tutaj poznania. I my to naturalny sposób mniej więcej umiemy. Polityków się tego uczy. Tego się uczy, tak. To oni biorą nauki. Leper był też szkolony w tej sprawie. Sam się do tego przyznał, prawda. To są pewne techniki. No i my potem biedacy przed tym telewizorami tak właśnie się zachowujemy. Przejdźmy do wadliwości samych rozumowań, bo tutaj to jest ważne. I tu mamy pierwszą grupę, kiedy rozumowanie jest nie na temat. Nie na temat. Prowadzi rozumowanie, wszystko jest poprawne, ale następuje ignoratio elenchi. Panie kochany, to wszystko, co Pan mówi, to jest prawdziwe, ale to nie do tego jest. Niedawno byłem świadkiem takiej rozmowy w pociągu właśnie, kiedy 2 prawników, jeden profesor, a drugi prokurator z Lublina w pociągu jechali. I w końcu ten profesor mówi, panie, niech mi pan nie robi wody z mózgu. Ja nie o tym mówię, to co pan mówi dotyczy czegoś innego. Tak. Więc to są rozumowania nie na temat. Nie na temat. Zmieniamy tezę z ilościowej na jakościową, z jakościowej na ilościowej. Dobieramy niewłaściwego typu rozumowania. Tak. Druga grupa wadliwości samych rozumowań dotyczy przesłanek. No, trzecia będzie dotyczyła konkluzywności. I tutaj mamy taką sytuację, że popełniamy zmiankowany poprzednio błąd materialny, kiedy przesłanki są fałszywe, kiedy przesłanka nie występuje w zbiorze zdań uznanych, tak zwany błąd petitionis principii i ma to miejsce wówczas, kiedy coś, co ma być udowodnione, przyjmuje się po cichu za udowodnione. Niech Państwo prześledzą taką argumentację. W 1994 roku nastąpił w Polsce wzrost gospodarczy. Przesłanka. Druga. W tym czasie rządziła koalicja PSL i SLD. Wniosek? PSL i SLD zawdzięczamy wzrost gospodarczy. W tej bezzasadnej asercji przesłanki odróżniamy tak zwanym argumentum ad hominem. Proszę Państwa, odróżniamy argumentum ad personam od argumentum ad hominem. Argumentum ad personam dotyczy osoby wypowiadającej pewne przekonania. Ośmieszamy ją, że jest ułomna fizycznie albo moralnie, to on już nie może dobrze nic powiedzieć. Natomiast argumentum ad hominem ma miejsce wówczas, kiedy argumentujemy w oparciu o tezy przeciwnika, co do których to tez, wiemy, że one są fałszywe. Po łacinie to brzmi, argumentujemy ex concessis, ex non concessis, tamquam concessis. Ex non concessis, tamquam concessis. Z tych, które nie są zaakceptowane, tak jak gdyby były zaakceptowane. Zakładamy, że słuchacz się zgadza z nami i mu podkładamy pewne przesłanki. Błąd materialny, bezzasadna asercja przesłanki ma miejsce też wówczas, kiedy popełniamy tak zwany circulus vitiosus in argumentatione. Circulus vitiosus in argumentatione. Bo jest błędne koło w definiowaniu, tutaj mamy błędne koło w rozumowaniu. Pojęcie tego przed chwilą omówionego argumentum ad hominem jest zresztą wieloznaczne. Istnieją jeszcze inne sposoby rozumienia, które tutaj pomijam. Trzeci typ wadliwości samych rozumowań dotyczy tego, co nazywamy konkluzywności, a więc wynikania. Nie da się zrobić ności z tego, z wynikania. Konkluzywności. Tutaj jest tak zwany błąd formalny, o którym powiedziałem, kiedy brak zasady rozumowania w postaci odpowiedniego prawa logiki. Błąd non sequitur. Wniosek nie wynika z przesłanek. Z tych przesłanek nie wynika, może z innych tak. Nieprawidłowa konkluzywność może się wiązać z niedostateczną zrozumiałością użytych w przesłankach wyrażeń. Może się wiązać ze słabą asercją przesłanek. Jest bowiem błędem, kiedy z przesłanek tylko prawdopodobnych chcemy wyprowadzić wniosek konieczny. To jest błąd, kiedy przesłanki są tylko prawdopodobne, natomiast wniosek ma być szerszy, co do asercji szerszy. Latius quam premisse conclusio non vult. Taki wierszyk urobiony w średniowieczu, a dotyczący sylogistyki. Głosi on tyle, że we wniosku nie może się nic znaleźć, czego nie ma w przesłankach. A więc jak przesłanki są słabe, to i wniosek jest słaby. Jeżeli przesłanki są fałszywe, to też wniosek nie możemy przyjąć za fałszywy. Wymieniamy tutaj sofisma inductionis. Sofisma inductionis. Indukcja jest słabym rodzajem rozumowania. Właśnie przesłanki indukcyjnie dostarczane są słabe. Przykład, jeżeli ktoś spotkał kiedyś księdza pazernego na pieniądze, twierdzi, że wszyscy księża są pazerni. No, wszyscy. Że tak się ludzie zachowują, to wiemy, bo spotykamy osoby, które raz się zraziły na przykład w konfesjonale, napotkały na jakiegoś dziwaka, delikatnie mówiąc, i potem już przestały w ogóle chodzić. A z pazernością to niedawno w telewizji pokazywano tego księdza, którego rozbierano w jakiejś wiosce z ornatu i zamknięto mu kościół na klucz. To pieniądze zabierał i za dużo żądał za śluby i za pogrzeby. No, no ale to jest sprawa tego księdza i biskupa, który powinien go pogonić. A z tego nie wynika, prawda, że takie szersze takie tezy. Po pierwsze, że wszyscy księża, a poza tym, że Pan Bóg jest pazerny na pieniądze, nie wynika na pewno już. Tak. W przypadku tej braku konkluzywności jest też taki błąd, który po łacinie się nazywa qui nimium probat nihil probat. Przesada w przytaczaniu racji, po polsku byśmy powiedzieli. Przesadnie przytacza, za wiele racji. Jak ktoś za wiele dowodzi, to trzeba podejrzewać, że coś tam jest nie tak. Nieprawidłowa konkluzywność może być ze względu na niedostateczne podstawy inferencji. O tym mówiliśmy, kiedy popełniamy błąd rozumowania z następstwa czasowego. Z następstwa czasowego. Kiedy, jeżeli coś jest post hoc, ergo propter hoc. Jeżeli coś jest post hoc, ergo propter hoc. Czytałem niedawno opis tych bezeceństw karnawałowych w czasach, no gdzieś tam 14-15 wiek, gdzie podobno cała Polska wówczas szalała. Także dzisiaj to wszystko jest bardzo grzeczne. I też jakiś podróżnik z krajów muzułmańskich opisywał to tam u siebie i mówił tak, że w okresie po Nowym Roku chrześcijan opanowuje jakieś szaleństwo zupełnie niezrozumiałe, które kończy tajemniczy proszek sypany im na głowy w jeden dzień. I wtedy mówił, znowu są uspokojeni. Więc tu jest, co jest powodem, że już przestajemy szaleć, najadszy się pończków, no powodem jest po prostu to, że nam głowy posypano proszek. To proszek, jest taki magiczny proszek, który to powoduje. Chodziło o środę popielcową naturalnie. Post hoc, ergo propter hoc. No, więc to jest powodem tego. Żaden powód nie jest, to jest tylko przypadkowa taka jakaś. Błędem też jest, chodzi o brak konkluzywności, takie rozumowanie, które się nazywa przejściem od dicto secundum quid do dictum simpliciter. To są takie formułki wygodne, to dobrze je znać, prawda? Nie dobrze znać? Na pewno dobrze znać, tylko trudno je poznać. A dicto simpliciter, owszem, a dicto secundum quod, a dictum simpliciter. Ad dicto secundum quod, czy quid ad dictum simpliciter. Dam Państwu przykład. Jeżeli widzę kogoś, który gra inteligentnie w szachy, to ja mówię, ale on jest inteligentny. Nie, on tylko inteligentnie gra w szachy. A czy on w ogóle jest inteligentny, może być debil. Są tacy inteligentni debile. Tak jak dzisiaj czytałem gdzieś o lumpen intelektualistach. Bardzo piękny termin. Lumpen intelektualista. Że w Polsce jest pełno lumpen intelektualistów. No lump, to Państwo wiedzą, to jest taki, co szmaty zbiera. Intelektualista. Dziwne połączenie. Na przykład terminu złożonego, jak Państwo będą na egzaminie to robili. Błędne też jest w tym trzecim w przypadku, a więc braku konkluzywności, kiedy dokonuje się przeskoków w argumentacji. No trochę to entymematy narusza. To się nazywa saltus inconcludendo. Wszystkie terminy są Państwu znane. Saltus, salto mortale, przecież skok śmiertelny w cyrku. Concludendo, też wiedzą konkluzja. Albo to, co prawnicy mówią, lacuna in argumentazione. Lacuna in argumentazione. Tak, prawnicy te wszystkie rodzaje błędów dobrze mają omówione. Bardzo dobrze. Tak. Na przykład błąd związany z onus probandi. Onus probandi. Też jest. Ale to w innym miejscu powinien być. Teraz wyszedł słownik argumentacji tych, którzy by się chcieli tym interesować, a warto dla własnego życia, polecam tę książeczkę, gdzie wszystkie te te bezeceństwa służące zwodzeniu niewinnych duszyczek są umieszczone. Mówię, to jest potrzebne dlatego, żeby samemu się nie pogubić, dlatego że jak jeden jest szkolony w takim zwodzeniu, no to ci, którzy są nieszkoleni, będą przegrywać. To tyle. Przechodzę do następnego tematu. Dzisiaj krótko i dużo. O antynomiach.